Oj, to słabo widać, za ciemno, za jasno. Wszyscy czekamy tego wspaniałego dnia, kiedy przyjdzie Pan, kiedy będziemy u Niego w chwale. Wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych, ale też wiemy, że nie wiemy kiedy, no wiemy, że nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Dlatego może być tak, że niektórzy z nas nie doczekają tego dnia pochwycenia Kościoła, ale po prostu to nasze życie zakończy się tu na ziemi i znajdziemy się w takim miejscu, jak tutaj na zdjęciu. Nie wiem, czy z daleka to widać. To jest cmentarz, a więc znajdziemy się na cmentarzu. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli, jak też będzie wyglądał, oczywiście w sytuacji, jeśli nie dożyjemy przyjścia Pańskiego i pochwycenia Kościoła, jak też będzie wyglądał nasz pogrzeb. Co też powiedzą na naszym pogrzebie? Bo jeżeli będzie na przykład taka sytuacja, jak w Niemczech, gdzieś tak koło 100 lat po reformacji Lutra, kiedy Kościół już taki zrobił się trochę ospały, była uroczystość żałobna i prowadzący tą uroczystość na cmentarzu mówi, że teraz jest taki czas, że możemy podchodzić tutaj do przodu, tam mikrofonu wtedy nie było, ale takie miejsce, gdzie się przemawiało i wychwalać tego zmarłego. I przy tych różnych pochwał jedna osoba podeszła i mówi, on nigdy nie spał w kościele. Więc co też powiedzą na naszym pogrzebie? Jak chcielibyśmy, żeby wyglądał nasz pogrzeb? Jeśli chcemy, żeby dobrze powiedzieli na naszym pogrzebie odnośnie naszych uczynków, to już dzisiaj musimy zacząć na to pracować. Dlatego drugą część wykładu postanowiłem, aby była o służbie. Dlatego, że uważam, że można postawić znak równości pomiędzy uczynkami a służbą. Każdy z nas zbawiony jest z łaski przez wiarę, ale właśnie przez wiarę możemy pełnić dobre uczynki. Luter, kiedy przybił swoje 95 tez, kiedy zaczęła się ta wielka reformacja, to często na zarzuty przeciwników musiał pisać jakieś krótkie rozprawy. I historycy twierdzą, że w tych rozprawach wielokrotnie on podkreślał, że teraz dzięki wierze on może pełnić uczynki, że może czynić coś dla Boga tylko dzięki temu, że jest wierzący, że ma wiarę. Dzięki wierze są one możliwe. Dlatego ta druga część wykładu będzie poświęcona służbie. Chciałbym prosić o wyrozumiałość ludzi z poznańskiego zboru, a także osoby, być może są jakieś osoby na sali, które korzystały z mojego nauczania w szkole biblijnej Berea, dlatego że niektóre ilustracje, niektóre przykłady mogą się powtórzyć z tamtym nauczaniem, ale myślę, że takich osób na sali jest niewiele. Natomiast doszedłem do wniosku, że to, co jest ważne, abyśmy byli żywym Kościołem, to, żebyśmy odebrali powołanie do służby i żeby każdy z nas mógł usługiwać w Kościele. I chciałbym o tym powołaniu mówić na przykładzie Gedeona. Gedeon żył w czasie sędziów. Sytuacja Izraela nie była zbyt dobra. Ja mówię, że ona była opłakana, dlatego że Midjańczycy zagrażali im. Oni praktycznie budowali groty w górach, tam chronili swój dobytek. To, co urosło na polu, czego Midjańczycy nie zniszczyli, to później musieli to jakoś tak ukradkiem wymucić, schować w pieczarach. Więc sytuacja Izraela była opłakana i wtedy przyszedł do Gedeona anioł. Powitał go, bądź pozdrowiony, mężu waleczny. Gedeon oczywiście mówi, za pozwoleniem, panie mój, jeśli ja jestem waleczny i jeśli błogosławiony, to czemu nas spotyka to wszystko, co nas spotyka? A jednak ten anioł powiedział do Gedeona, że on ma przynieść zwycięstwo narodu izraelskiego. Kiedy anioł się pojawił, to Gedeon był bardzo ostrożny. Chciał wiedzieć, czy to na pewno anioł z nim rozmawia, czy być może ma jakąś zjawę, czy być może coś mu się przywidziało, coś może jest jakimiś jego pobożnymi życzeniami. I mówi, zaczekaj tu chwilę, przyniosę ofiarę z pokarmów. I przyniósł ofiarę z pokarmów i anioł końcem swojej laski dotknął i ta ofiara spłonęła, została przez Boga przyjęta. Ja myślę, że jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy w naszym życiu sprawdzali. Jest tak wiele różnych głosów, jest tak wiele różnych informacji, które do nas docierają. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kiedy rzeczywiście przemawia do nas Bóg. I Gedeon był ostrożny, mówi, poczekaj, jeśli jesteś Bożym posłańcem, poczekaj, ja przyniosę ofiarę. I ta ofiara została przyjęta i Gedeon był pewny, że to Bóg do niego mówi. Później były pewne wyzwania, które Gedeon odebrał. Zauważmy, Bóg przemawia do niego w trudnym okresie czasu i mówi mu, że jest powołany do tego, żeby zrobić coś wielkiego. Ja chciałbym zauważyć jedną rzecz, że my jako wierzący ludzie powinniśmy wiedzieć o kilku ważnych wydarzeniach w naszym życiu. Jednym ważnym wydarzeniem w naszym życiu jest nowe narodzenie. Chrzest w Duchu Świętym. Ale myślę, że w życiu każdego wierzącego powinno być też takie wydarzenie, o którym dobrze wie, którym może podać datę czy jakieś okoliczności, kiedy ono miało miejsce, mianowicie powołanie do służby. Często zachwycamy się i cytujemy teksty, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, że mówimy o tym, że w kościołach ewangelicznych, tak jak my jesteśmy, jest powszechne kapłaństwo. Ale co to oznacza tak w praktyce? W praktyce to oznacza, drodzy bracia i siostry, że każdy wierzący jest powołany do służby. I każdy wierzący, tak jak wie o dacie swojego nowego narodzenia, tak powinien wiedzieć, powinno być coś w jego życiu, że odbiera powołanie, by służyć Kościołowi, by służyć innym ludziom. I ja chcę powiedzieć, że wierzący nie musi być tylko krzesełkiem 324 w Kościele, kimś, kto przychodzi i odchodzi, ale każdy wierzący powinien być zaangażowany w służbę. Zobaczmy, jak byłoby wspaniale, jak wiele Kościół by się rozwijał o wiele bardziej dynamicznie, gdyby więcej osób zaangażowało się w służbę. Jest tak wiele potrzeb, jest tak wiele pracy, jest tak wiele zadań do wykonania i angażujmy się w służbę. Chciałbym zachęcić, ja wiem, że na kongresie są i pastorzy, i starsi zboru, i są członkowie zborów. Pomyślmy o tym, kiedy będziecie wracać do domów, kiedy będziecie siedzieć w pociągu, czy pojedziecie samochodem. Ja mam do was dwie prośby. Po pierwsze, przeczytajcie całą Księgę Objawienia. Nie tylko listy do zborów, ale całą Księgę Objawienia. To dobrze zrobi. Zobaczycie, jak wiele rzeczy zacznie być jasne. Te rzeczy, a jak będą rzeczy, których nie będziecie rozumieć, nie przejmujcie się. Za rok, za dwa, za trzy może zrozumiecie, może kiedyś u Pana wszystko zrozumiemy. Ale przeczytajmy, proszę Was, przeczytajmy całą Księgę Objawienia. Będziemy zachwyceni tym, co Bóg przygotowuje dla człowieka. Będziemy zachwyceni tym, jaki Boży sąd jest sprawiedliwy. Będziemy zachwyceni tym wszystkim, że Bóg na nas czeka. I teraz zobaczmy. To jest ważne, żeby właśnie tak patrzeć. I również tą drugą prośbę, którą mam, żeby każdy z nas, jeśli jeszcze do tej pory nie jest zaangażowany w robienie czegoś pożytecznego, budującego w Kościele, żeby wracając do domu, czy w pierwszych dniach, kiedy przyjedziecie, pomyślcie, pytajcie Boga. Naprawdę, ja proszę, to nie jest tak, że jesteśmy krzesełkiem 324. Bóg nas potrzebuje, ciebie i mnie potrzebuje. Nie tylko pastorów, nie tylko starszych zborów, nie tylko grupę uwielbienia, nie tylko tych, którzy sprzedają literaturę, ale jest wiele rzeczy, które można zrobić. Począwszy od modlitwy wstawienniczej, jakiegoś usłużenia, odwiedzenia kogoś. A ile jest prac gospodarczych, takich porządkowych. Zobaczmy, nasze kościoły powinny też lśnić w sensie czystości, organizacji. Jeśli nie mam jakiejś służby takiej, nie, ja się boję tak mówić, duchowej, ale może nie wiem jeszcze dokładnie, co mógłbym robić, to może wysprzątać, wystrzyc trawnik, pograbić liście, czy cokolwiek, żeby było pięknie. Słyszałem kiedyś takie opowiadanie, że ktoś przyszedł, był chrzest, no i oczywiście tych wszystkich, którzy byli chrzczeni, pytali, w jaki sposób poznali Pana i co ich skłoniło, że przyszli akurat do tego kościoła. I jedna osoba, taki starszy pan mówi, no zawsze jak chodziłem z pieskiem, to patrzyłem, że tu jest tak świetnie przystrzyżony trawnik. Mówię, jak tutaj tak porządnie strzygą trawnik, to tu na pewno jest porządny kościół. Przyszedł i nawrócił się. Więc zobaczmy, są drobne posługi, które możemy zrobić. Odwiedzić chorego w szpitalu, pomóc komuś w zakupach, pocieszyć kogoś. Jest tak wiele pracy, dlatego proszę was, kiedy wrócicie do domów, zwłaszcza osoby, które nie macie jakiejś takiej regularnej służby w Kościele, myślcie o tym, módlcie się, a ja wierzę, że Pan Bóg da wam odpowiedź i będziecie mieć przeżycia niczym Gedeon. I Gedeon miał wyzwania. Z jednej strony fajna atmosfera, anioł do niego przemawia, ale ten anioł powiedział mu, że ma złożyć ofiarę i że jako drewno na tą ofiarę ma być słup, który jest obok jego domu, który jest poświęcony Baalowi. Więc w tym bałwochwalczym świecie i tym bałwochwalczym stanie Izraela, jaki był, teraz Gedeon miał wyzwanie. Musiał ściąć ten słup, porąbać go i zrobić ofiarę. Naraził się mieszkańcom tego miasta. Bał się trochę, zrobił to w nocy, ale zrobił. Na drugi dzień, kiedy mieszkańcy tego miasta się obudzili, patrzą, nie ma słupa, jest ofiara. Kto to zrobił? Chcieli go zabić. A tato powiedział, jego bardzo mądrego tatę miał, że niech się Baal broni sam. Nic się Gedeonowi nie stało. Ale wiedzmy jedno, że jeśli przyjdzie powołanie, przyjdą też wyzwania i przyjdą doświadczenia i będziemy musieli stanąć wobec tych wyzwań. Będziemy musieli na nie odpowiedzieć. Więc takim pierwszym wyzwaniem Gedeona było złożenie tej ofiary. Później drugim wyzwaniem było to, że musiał zdobyć ludzi do wykonania tego zadania. Zrobił coś, co my byśmy nazwali pewnie, że rozesłał wici, ludzie się zeszli i zaczął budować zespół. Tak bardzo jest ważne, aby budować zespół. A jeszcze była pewność powołania. Więc po pierwsze, Gedeon tą ofiarę złożył, a po drugie wiemy, była ta sytuacja z runem, kiedy Gedeon prosił Boga o znak, żeby jednej nocy runo było mokre, a ziemia wokół runa sucha. Runo to jest, kiedy owce się ostrzyże. Wracamy do owieczek. Brat Leszek wczoraj mnie tak prowokował, żeby zmienić tytuł wykładu na Kościół jako owczarnia, ale no nie mogłem, bo tutaj pilnują porządku. W każdym razie, kiedy się owca ostrzyże, to co się z owcy zbierze, to się nazywa runo. I Gedeon położył to runo i prosi Boga, też miał taką postawę pokory. Powiedział, że tak jakby rozmawia z Bogiem, prosi o coś konkretnego i miał taką postawę pokory, ale prosił, Boże, jeśli rzeczywiście to ja mam być, jeśli przeze mnie chcesz działać, to pokaż to i niech to runo będzie mokre, a ziemia sucha, na drugi dzień odwrotnie, nie wiem jaka teraz, już nie pamiętam jaka kolejność, czy czasem nie odwrotnie, ale dwie noce tak Gedeon prosił Boga, aby Bóg w ten sposób mu powiedział. Czasem jest tak w naszym życiu, że nie wiemy bardzo jak postąpić. Ja kiedyś w swoim życiu, kiedy pracowałem jeszcze w rolnictwie, miałem propozycję, dlatego że PGR, w którym pracował, blisko współpracował z oddziałem zewnętrznym aresztu śledczego. Skazani w naszym PGR-ze pracowali, skazani mnie bardzo lubili, ja ich lubiłem. I w którymś momencie pojawiła się taka propozycja, żebym został wychowawcą w więzieniu. I to była naprawdę dobra propozycja w sensie jakości pracy, wypłaty w tamtych czasach i tego wszystkiego. I ja poważnie się zastanawiałem. Jeden raz w życiu tylko, przyznaję się, jeden raz w życiu wystawiłem takie runo na próbę. Bóg odpowiedział nie. Byłem zdziwiony, ale zastosowałem się. I po latach wszystko się wypełniło. Już nie jestem wychowawcą, ale jestem kapelanem więźniów i Bóg miał pewien plan, ale jeszcze nie wtedy. Więc my dzisiaj żyjemy w zupełnie innych sytuacjach. Gedeon nie miał tego. Poza tym niby był w Izraelu, ale to był bałwochwalczy Izrael. Więc on był w pewnej dramatycznej, skrajnej sytuacji. Jemu można wybaczyć, że prosił o runo. Ale my dzisiaj mamy Biblię, mamy wiele sposobów, na których Bóg do nas przemawia. Więc nie bądźmy arogancy. O, tak by to można było powiedzieć w stosunku do Boga. Nie wystawiajmy runa zbyt często. Ale czasem jest taka sytuacja w życiu, że być może i z takiego sposobu korzystamy. I kiedy Gedeon już w tym runie się dowiedział, że rzeczywiście ma iść, to miał pewność tego powołania. I pewność powołania, drodzy bracia i siostry, pozwala przetrzymać okres prób, okres doświadczeń, okres niepowodzeń. Jeśli wiemy, że Bóg nas do czegoś powołuje, to chociaż przychodzą niepowodzenia, chociaż przychodzą doświadczenia, chociaż przychodzą jakieś przeciwności, jak to mówimy, kłody są pod nogami, to przechodzimy, dlatego że mamy pewność, że to Bóg nas do tej służby powołał. Gedeon zaczął dobierać współpracowników. Moi drodzy, w Kościele nie jesteśmy w stanie zrobić pewnych rzeczy w pojedynkę. Bóg potrzebuje nas jako zespołu. I Gedeon też taki zespół zaczął budować. Bóg mu co prawda pomógł w tym, bo miał na początek 32 tysiące żołnierzy i potem Bóg mówi to za liczny oddział, więc 22 takich, którzy nie byli zbyt odważni, wrócili do domu, zostało 10 tysięcy. Później przy wodoboju była następna próba i z Gedeonem zostało 300 osób. Było coś szczególnego. Kiedy Gedeon miał wyruszyć do walki, to jeszcze Bóg mówi do niego, jeśli jeszcze się boisz, jeszcze się lękasz. Prawdopodobnie Gedeon tak się trochę czuł, jak ja dzisiaj rano przed tym wykładem. I mówi, jeśli się boisz, to idź i podsłuchaj na skraj obozu i podsłuchaj, jak oni tam rozmawiają. I Gedeon przyszedł i podsłuchał. I tam dwaj żołnierze midiańscy między sobą rozmawiali. Jeden mówi, wiesz, śniło mi się, że bochenek chleba stoczył się z góry, uderzył w nasz namiot, namiot upadł. Ach, widocznie to znak, miecz Gedeona na nas. I jakoś tak się wzmocnił Gedeon i ruszył do walki. Ja myślę, że potrzebujemy w naszym życiu takich Bożych potwierdzeń. Bożych potwierdzeń. Jeśli trwamy w Bożym Słowie, jeśli trwamy w modlitwie, jeśli czeka nas jakieś wielkie zadanie, Bóg potwierdza, że będzie z nami. I oto Gedeon idzie do walki i robi coś szczególnego. Nie wiem, czy on był taki mądry, czy Bóg mu podpowiedział, ale zrobił coś, co można nazwać dobrą sztuką wojenną. Obóz Midiańczyków był w dolinie, a on swój oddział, ten 300, podzielił na 3, czyli na 3 stoosobowe oddziały. Wzięli takie wielkie ceramiczne dzbany i pochodnie w te dzbany włożyli i wyszli na górę i Gedeon jeszcze powiedział tak, róbcie to, co ja będę robił. Wiecie, to też jest bardzo ważne zdanie. Róbcie to, co ja będę robił. Nieraz jest tak, że powiedzielibyśmy, słuchaj, czego nauczam, ale nie rób tak jak ja, prawda? To jest złe. Nasze życie, nasz przykład musi porywać innych. Przypomina mi się taka historia z życia naszego zboru, a właściwie naszej rodziny i naszego zboru. Kiedyś korzystaliśmy z usług firmy, której już dzisiaj nie ma, z firmy Serwisko, dzisiaj wchłonęło ich DHL i przesyłaliśmy z Poznania do Szczecina materac. Kurier zabrał ten materac, wypełnił dokumenty, zapłaciłem, odjechał. Po kilku godzinach telefonuję do mojej żony, że trzeba dopłacić 50 zł. To było w 95 roku, 50 zł to było dosyć dużo wtedy. I myśmy się zastanawiali, jak zareagować. Tam była kwestia źle wypełnionego dokumentu, zmieniła się klasyfikacja tego towaru i trzeba było dopłacić. Mogliśmy powiedzieć, proszę pana, to pana wina, że pan źle wypełnił dokumenty, niech pan dopłaci i koniec. Ale powiedzieliśmy, niech pan przyjedzie do naszego domu i my dopłacimy. Przyjechał, sparzyliśmy kawę, zapłaciliśmy 50 zł, porozmawialiśmy i odjechał. Po kilku latach siedzę sobie w kościele w czwartkowe popołudnie i przychodzi pewna pani. Zapłakana. I mówi, pastorze, czy moglibyście się modlić o mojego tatę, bo jest w szpitalu bardzo chory. Ja mówię, czemu nie? Pomodlimy się. Jest akurat czwartek, będzie nabożeństwo, niech pani zostanie. Pomodlimy się na nabożeństwie. No i dobrze, została. Pomodliliśmy się na nabożeństwie. Nabożeństwo się skończyło i przyjechał ją odebrać jej mąż. Patrzę, wchodzi facet w niebieskiej koszulce. Tutaj to logo, Serwisko. Przywitaliśmy się i on mówi do żony, a ja byłem już u pastora w domu. Więc wiecie, co by było, gdybyśmy wtedy tych 50 zł nie zapłacili? Gdybyśmy powiedzieli, jakżeś facet, taki frajer, to zapłać. I on by przyszedł do zboru, a to ci. Pomyślmy przez chwilę o ludziach, z którymi się stykamy na zewnątrz, którzy mogą w przyszłości być członkami naszych zborów. Jak wsiadam do tramwaju w Poznaniu, to tak się rozglądam i mówię, oczywiście po cichu, kogo też z Państwa będę miał przywilej ochrzcić w przyszłości? prawda? Patrzmy na ludzi, którzy są wokół nas, nawet wtedy, kiedy mamy drażliwą sytuację, źle zostaliśmy obsłużeni w okienku, czy patrzmy na ludzi jako na potencjalnych członków zboru. A więc Gedeon powiedział, co ja będę robił, to i wyróbcie. No i w którymś momencie zostały tej ciemnej nocy, znów odwołam się do Bieszcza, do tego terenu, gdzie się wychowałem. Kiedy jedziemy na urlop w Bieszczady, w Woli Piotrowej o godzinie 22 gaśnie światło uliczne. Rolnicy chodzą wcześniej spać, gaśnie światło uliczne, więc wieczorem, kiedy tam jesteśmy, czasem rzadko już teraz jeździmy, moi rodzice już odeszli do wieczności, ale kiedy jedziemy, to w nocy jest ciemno tak jak w ciemni. Można by wywoływać filmy, robić zdjęcia. Jest zupełnie, zupełnie ciemno. Więc mam nadzieję, że rozumiem trochę, co musiało się dziać w obozie, w tym rejonie, gdzie oni byli. Byli w górach, było zupełnie ciemno. Nie było tak, jak my jesteśmy przyzwyczajeni w naszych miastach, że moglibyśmy gazetę czytać w nocy, prawda? Jest zupełna ciemność, zupełna cisza i nagle na wzgórzach wokół jest roztrzaskanych 300 glinianych dzbanów, podniesione pochodnie i okrzyk. Więc ja sobie wyobrażam, co musiało się dziać. A jeszcze do tego czytamy, że Bóg poraził ich strachem. Więc olbrzymie zwycięstwo. Ale co chcę przez to powiedzieć? Przez to, że Gedeon tak to wszystko zorganizował. Jak robić, to robić dobrze. Moi drodzy, Bóg nas powołuje do dobrego działania. Twoje uczynki nie są doskonałe, nie są zupełne, nie dochodzą do celu. Tak? W tym liście by trzeba rozumieć to o tych doskonałych uczynkach. Więc zobaczmy, jeśli robimy coś dla Boga, róbmy to z całego serca. Nie spóźniajmy się, dobrze wszystko organizujmy, wysprzątajmy wszystko, zadbajmy o to, żeby wszyscy byli właściwie powitani, obsłużeni, nie wiem. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Nasze działanie powinno być dobre. Jeśli ktoś zapyta nas o świadectwo, to nie możemy mu powiedzieć, słuchaj, teraz się śpieszę. Jeśli dla niego to jest sprawa życia i śmierci, to musimy mu powiedzieć świadectwo. A dobre świadectwo mówi się w ciągu... Poznań mówi, trzech minut. Dobre świadectwo mówi się w ciągu... Więc róbmy dobre rzeczy, bo one pójdą na chwałę naszego Boga. Jakie są Boże kryteria przy powoływaniu do służby? Dlatego, że może być tak, że pastor Piotr tutaj mówi, jedźcie do swoich domów i szukajcie powołania, ale ktoś z was powie, no ja jestem taki mały, taki niegodny, takie słabe naczynie. Słuchajcie, to co słabe u ludzi, Bóg wybiera. Kiedyś przyszedł prorok do domu Isajego, miał namaścić kogoś na króla, przychodzą młodzi, rumiani, eleganccy mężczyźni, a Samuel słyszy, nie ten, a masz jeszcze kogoś, no taki od owiec. Przyprowadź. I to był Boży wybraniec. Co wcale nie znaczy, żebyśmy znowu nie wybudowali poglądu, że tylko słabe, niedoskonałe, nie, mądrych, młodych, silnych, wykształconych. Apostoł Paweł, co, był wykształconym, zdolnym, młodym, energicznym, wszechstronnym. A więc zobaczmy, że Bóg każdego z nas może powołać. W każdym z nas znajdzie coś dobrego. Przypomina mi się ten obraz ogrodnika i właściciela ogrodu, którzy chodzą przez ogród i właściciel mówi, nie, to drzewo to tutaj tylko zabiera pokarmy, słońce, te krzaki słabo rosną, bo zacienia to drzewo, wytnij. A ogrodnik mówi, panie, zostawmy jeszcze. Obłożę nawozem, popielęgnuję i zobaczymy, co będzie. Droga siostro, drogi bracie, jeśli myślisz, że jesteś taki do niczego, to wiedz, że Pan Jezus Chrystus mówi, że jeszcze powinnaś być obłożona. Powinieneś być obłożony nawozem, opielęgnowany i na pewno możesz coś dobrego dla Boga zrobić. Nikim z nas Bóg nie gardzi i każdego z nas potrzebuje. Jeśli Kościół jest przyrównany do ciała, no to musi być wszystko. Utnijcie palec czy cokolwiek, już ciało nie będzie tak dobrze funkcjonowało. A więc Bóg potrzebuje nas wszystkich. My mamy odkrywać to powołanie w naszym życiu. Tak jak prosiłem, jedźmy do naszych zborów i szukajmy. Ale również, kiedy Bóg rozmawia z nami i nas powołuje, inni wierzący to widzą, przywódcy Kościoła to widzą. I kiedy Samuel, jego powołanie nie było publiczne, gdzieś w nocy Bóg do niego mówił, jako do małego Samuela, niewiele z tego rozumiał, kapłan Heli mu pomógł, a więc mentoring. I wtedy czytamy, że i dowiedział się cały Izrael, od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. A więc jest jakaś taka prawidłowość, że Bóg rozmawia z nami, ale później w jakiś sposób jest to znajomością też Kościoła. Nie jesteśmy indywidualistami, jesteśmy w Kościele. Niestety, będą czasy próby. Kiedy idziemy za Panem, będą różne przeciwności, będą różne próby. I właśnie teraz ta istota powołania. Moje pierwsze pastorstwo było w Lesznie. Są tutaj osoby z Leszna, przynajmniej jedno małżeństwo jest z Leszna. Moi drodzy, to był wspaniały okres w mojej służbie. Ja często mówię do tego zboru, że nie wiem, czy czasem oni więcej mi nie dali, niż ja im. Że to był taki okres przygotowania mnie do służby w Poznaniu. Ale też był taki okres, w którym pojawiły się pewne przeciwności. Ja chciałem wtedy zrezygnować. Jak dobrze, że miałem wtedy kogoś, który był takim moim duchowym ojcem. Właściwie dwóch miałem. Miałem prezbitera okręgowego, brata Pawła Cieślara, i miałem nieżyjącego już brata Korneliusza Wojnara. I kiedy napisałem do brata Korneliusza Wojnara list, że chcę zrezygnować, a dlatego brat Korneliusz Wojnar, bo wierzący w Lesznie powstali poprzez służbę kościoła w Gliwicach, po prostu pewna rodzina wyjechała służbowo do Gliwic, tam poznali Pana, wrócili i przez nich zaczęło się przebudzenie w mieście i powstał zbór. Ja miałem przywilej przez kilka lat tam służyć. I kiedy napisałem ten list do brata Wojnara, on odpisał mi tak. Piotrusiu, bo też Śląsk Cieszyński, brat Wojnar urodził się w Cieszynie, więc tak po naszemu. Piotrusiu, Pan Cię powołał i tylko On Cię może odwołać. I sobie przypomniałem, że mam Boże powołanie i Jemu mam być wierny. Płakałem nieraz, przed nabożeństwami płakałem. Ale minął krótki okres czasu. I Bóg przyznał się do służby, przyznał się do naszego zboru. Przezwyciężyliśmy te kłopoty i zbór naprawdę fantastycznie się rozwijał. I gdyby nie fakt, że Bóg pomógł nam przezwyciężyć te trudności, byłoby mi ciężko przejść w 91 roku ze służby w Lesznie do służby w Poznaniu. Ale dlatego, że byłem wierny temu powołaniu, że Bóg do tego się przyznał, że przeciwności zostały przezwyciężone, mogłem w spokoju, w takim pełnym komforcie jesienią 91 roku pozostawić tą służbę i przejść do służby w Poznaniu. A więc jest czas próby. Czas próby ze strony Boga. Ale nie dziwmy się, drodzy, że jest też czas próby ze strony ludzi. I mam taką olbrzymią prośbę, bo wrócicie, wierzę, że wrócicie do swoich zborów i z tą właśnie myślą, że trzeba analizować, myśleć, w czym też możemy być użyteczni, aby Kościół był żywy, a nie umarły. Podzielicie się tym ze swoimi przywódcami i oni powiedzą wam coś takiego, jak ja mówię nieraz moim zborownikom. Albo może nie powiem, co mówię, ale co robię. Tak przez 3, 4 do 5 lat skutecznie hamuje i jak wytrwają, to potem z nich są tacy super słudzy. Więc nie dziwcie się, jeśli ludzie będą też was próbować. My też musimy przejść okres próby ze strony ludzi, ze strony tych, którzy z nami współpracują, ze strony tych, którzy z nami służą. Więc może być taki okres, w którym my będziemy próbowani nie tylko przez Boga, ale przez tych, którzy służą razem z nami. I to się wiąże też z następnym zagadnieniem, z podporządkowaniem. Kiedy jedną z moich szkół biblijnych robiłem, to kiedyś dyrektor naszej szkoły mówi tak, wiecie, czasem macie problemy w zborach, jak przyjedzie kaznodzieja zagraniczny, czy go wpuścić za kazalnicę, czy nie. To ja wam dam dobrą radę. Zapytajcie go wtedy, komu on podlega. Jeśli wam wymienię jakieś nazwisko, czy jakieś miasto, czy jak, nazwa jakiegoś zboru, to jest szansa, że wy znacie tego człowieka albo ten zbór i już coś możecie o tym człowieku powiedzieć. A jeśli nie znacie, to przynajmniej możecie kogoś innego zapytać, czy zna, czy coś w tym rodzaju. Natomiast jeśli wam odpowie, że on jest zależny od Chrystusa, to wiedzcie, że za kazalnicę wpuścić go nie wolno. Więc zauważmy, komuś podlegamy. Ktoś jest naszym ojcem duchowym, ktoś jest naszym przełożonym w Panu, więc z tym kimś rozwijamy się w naszej służbie. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Tak powiedział jeden z bardzo mądrych ludzi, powiedział to Salomon. I ja tego doświadczyłem na własnej skórze nie raz i dzisiaj również. Miewam jakąś ilustrację, która do tego wersetu się odnosi, ale dzisiaj powiem ilustrację z dnia ostatniego. W przerwie powiedziano mi, a czemu ty tak mówisz i ręce trzymasz w kieszeni? Ja tego nie widzę. Ja jestem tak pochłonięty wykładem, że tego nie widzę. Ale ktoś może mi to powiedzieć. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Jeśli mamy być kształtowani, jeśli nasze uczynki mają być coraz bardziej celowe, coraz bardziej dochodzące do tego, czego Bóg chce, musimy być coraz lepsi, coraz bardziej wygładzeni, coraz bardziej przygotowani. I Bóg wielokrotnie do tego celu będzie wykorzystywał bliźnich, będzie wykorzystywał braci i siostry. Motywacja do służby. Czy chcę być widoczny? Czy chcę być na fali? Czy szukam satysfakcji finansowej? Moi drodzy, musimy zbadać naszą motywację. Czy rzeczywiście chcemy być sługami? W Kościele to służba. Można czasem mieć taką motywację, że chcę, żeby o mnie mówiono. O, fajne, dobrze tam robi, prawda? Zajmuje się tymi bezdomnymi, czy chodzi do więzienia, patrzcie, bezinteresownie. Albo jest taka fala, prawda? Teraz wszyscy właśnie to robią, nie wiem, jaka teraz jest fala. Ja już nie będę mówił. Albo czy szukam satysfakcji finansowej. Tak patrzę na mojego starszego zboru, który ma firmę budowlaną i miał kiedyś takiego klienta, który znał i jego, i mnie. I kiedy brat Wojciech mówił, że jak przyjdzie emerytura, to odda się służbie ewangelizacyjnej. I on, myśląc właśnie o tej służbie ewangelizacyjnej i o tym, co ja robię, mówi do niego, a ile z tego można wyciągnąć? A ile z tego można wyciągnąć? A może by trzeba było zadać pytanie, ile do tego trzeba dołożyć? Ale czy szukamy tych satysfakcji, czy jesteśmy oddanymi sługami? Musimy kontrolować nasze nastawienie. Uwaga na narcyza i histeryka. Konsultowałem to, co napisałem z psychiatrą. W maju w Poznaniu było spotkanie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego i z bratem, doktorem, lekarzem, psychiatrą konsultowałem, więc nie ma błędu. Są takie określenia na zaburzoną osobowość, osobowość narcystyczna albo osobowość histeryczna. Osobowość narcystyczna to taka osobowość, że człowiek robi różne rzeczy, i uważa, że robi je najlepiej. Nikt takiego wykładu nie zrobi, jak ja zrobię. Nikt tak nie posprząta kaplicy, jak siostra X. Nikt tak nie podejmie gości, jak siostra Y. Nikt. Gdyby nie my, ten kościół by się zawalił już nic. Nie tak. Wiecie, ja wracam ciągle do tej mojej przeszłości rolniczej. Kiedy pracowałem w rolnictwie, najpierw miałem takiego kierownika PGR-u, który nie chciał nam dać urlopu, ciągle było wiele pracy, ciągle musieliśmy siedzieć na miejscu. A potem przyszedł inny, młodszy, bardziej wykształcony i kiedyś miałem wyjechać na wakacje do Szwecji i z takim bijącym sercem poszedłem i mówię, panie kierowniku, no ja wiem, że żniwa, ale wie pan, no dostałem zaproszenie, szkoda zrezygnować i tak dalej. On tak patrzy na mnie, mówi, no jedź Wisła, nie ma ludzi niezastąpionych. I wiecie, ja to pamiętam. Ja to nieraz mówię ludziom w zborze, którzy muszą z jakichś względów zrezygnować ze służby, albo mówią, że nie bardzo czują tą służbę, chcieliby inną. Mówię, nie ma ludzi niezastąpionych, bo znajdzie inne narzędzie. Więc, a ten narcyz to mówi, że on jest najlepszy, już nikt nie zrobi, a jak ktoś inny się podejmie, to od razu krytykuje, narobi całego fermentu w kościele, więc uważajmy. Ja to mówię z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy uważali na narcyza, a po drugie, jeśli odkryjemy, że w nas jest coś z narcyza, to, tak jak czytaliśmy w liście, pokutuj, prawda? Mamy pokutować, mamy się pozbyć pewnych rzeczy. Druga osobowość taka, która jest trudna, to jest osobowość histeryczna. To jest znowu taka osobowość, która zrobi wszystko, co tylko można, żeby była zauważona. I zauważmy, że do kościoła często przychodzą ludzie, nawracają się ludzie, którzy są poranieni w przeszłości, którzy gdzieś byli niedostrzeżeni, byli popychadłami i teraz nagle to się odwraca zupełnie drugą stronę. Oni chcą być zauważeni. Oni zrobią wszystko, czasem nawet złe rzeczy, byle ktoś o nich mówił, byle ktoś ich zauważył, że oni w ogóle na tym świecie istnieją. I teraz poprosisz takiego brata czy taką siostrę, że trzeba zamiatać kościół, zgłosi się. Poprosisz, że trzeba myć okna, zgłosi się. Poprosisz, że trzeba iść do więzienia, zgłosi się. Poprosisz, że trzeba głosić kazania, zgłosi się. Poprosisz, że trzeba jechać na misję, zgłosi. On się do wszystkiego zgłosi. Znowu jest niebezpieczeństwo. A więc z jednej strony uważajmy na histeryka, a z drugiej strony, jeśli ktoś z nas ma coś w sobie, to możemy przyjść przed Boży tron, możemy prosić Boga o zmianę. Może psychiatra by musiał z nami pracować przez pół roku albo półtora roku, a Bóg przez jedno dotknięcie, przez Ducha Świętego zrobi to w jeden wieczór. Ale trzeba się z tym rozprawiać. Uważajmy na narcyza i uważajmy na histeryka. Służba zespołu. Nie jesteśmy sami. Musimy budować ten zespół, tak jak Gedeon budował. Musimy też w zespole dobrze myśleć jedni o drugich i dobrze mówić jedni o drugich. Dobrze znana postać w historii Kościoła, John Wesley, zrobił wielką robotę w Anglii. I on miał współpracownika Whitfielda. I kiedy ten jego współpracownik zmarł, to ludzie z jego otoczenia przyszli do Wesleya i pytają, zadają mu mniej więcej takie pytanie. Czy zobaczysz Whitfielda w niebie? A Wesley odpowiada, nie. A muszę dodać, że pod koniec służby ich drogi się rozeszły. Whitfield pełnił służbę jakby sam. Wesley w innym jakimś takim wymiarze nie pracowali już razem. Więc kiedy Wesley odpowiada, nie. Oni mówią, czy chcesz przez to powiedzieć, że Whitfield nie dostanie się do nieba? Nie, tego nie powiedziałem. Ale Whitfield wie, że będzie przed samym tronem Bożym. A ja zapewne będę gdzieś tam daleko, daleko i chyba go nie będę mógł dojrzeć, więc powiedziałem, że nie zobaczę go w niebie. Moi drodzy, uczmy się współpracować, uczmy się myśleć dobrze jedni o drugich. Ilustracja z historii biblijnej. Dawid chciał wybudować świątynię. Bóg mu powiedział, za dużo rozlałeś krwi, świątynię wybuduje twój syn. Ale co Dawid zrobił? Dawid nagromadził materiały. Bracia i siostry, kto z nas by chciał pracować, powiedzmy 3-4 lata w jakimś mieście i siać, i chodzić, i rozdawać traktaty, i rozmawiać z ludźmi, i wyjechać, a później przyjechałby ktoś inny i w ciągu roku powstałby 300-osobowy zbór. Nieraz my wykonujemy jakąś pracę, a zaszczyty z tej pracy przypadną komuś innemu, następcy. A więc uczmy się tego nastawienia, że służba jest ważna. Nieważne są zaszczyty, nieważne są honory, nieważne, kto zbierze laury. Ale oczywiście chcemy takiego poczucia sprawiedliwości. Chcemy wyróżnień, chcemy takich fajnych podziękowań. Wiecie, ja marzę na przykład o takich imprezach, nie wiem, nie chcę się teraz narazić, a przede wszystkim mojej żonie się nie chcę narazić, ale takich, nie wiem, pastor roku albo kościół roku albo coś. Nie. Ale powiedzcie, czy nie byłyby fajne imprezy, kiedy świętujemy, celebrujemy, cieszymy się z sukcesów odniesionych w Kościele, takich fajnych imprez. Ja myślę, że one byłyby dobre, jeśli zachowamy w tym umiar, jeśli zachowamy pokorę. Takie imprezy mogłyby być. W przypowieściach Salomonowych Salomon powiedział, że kto przestaje z mędrcami, ten mądrzeje, a kto z głupcami... Nie, głupi tam dokładnie, przeczytamy. Przypowieści Salomona. Trzynasty rozdział. To nie tak łatwo się szuka, ale już mam. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Kiedy budujemy ten zespół, to szukajmy ludzi, którzy mogą nam pomóc, ale szukajmy również ludzi, którym możemy pomóc my. Rozwój polega na tym, że ja korzystam z czyjegoś doświadczenia, korzystam z czyjegoś błogosławieństwa, korzystam z czyjejś modlitwy, ale również ja mogę swoje doświadczenie przekazywać innym, swoją modlitwę przelewać na kogoś innego. A więc uczmy się tego, jak współpracować, jak współdziałać i jak błogosławić się nawzajem. Twoja społeczność z Bogiem. Czytanie słowa, post i modlitwa, kształcenie biblijne. Postaram się jak najszybciej to powiedzieć, ale myślę, że jest to ważne zagadnienie. Czytanie słowa. Bóg chce z nami rozmawiać. W jaki sposób może rozmawiać? Ano może rozmawiać poprzez słowo. Zobaczmy, że mówimy o prawdach podstawowych, ale w liście do Sardes czytaliśmy. Przypomnij sobie, a więc przypominamy sobie pewne podstawowe zasady. Chrześcijanin to ten, który codziennie czyta Słowo Boże. Mam tutaj dwie książki, bardzo ważne. Biblia i książka wydana w naszym kościele, Warszawskim Seminarium Teologicznym, z tego co wiem, jest na stanie, można kupować, Zwycięski Plan Czytania Biblii. Drodzy bracia i siostry, tak jak w żywieniu nie można jeść samych tortów, czy samych schabowych, czy samej sałaty, jemy wszystko i jemy regularnie, tak samo w żywieniu duchowym musimy jeść regularnie i musimy jeść wszystko. Obawiam się, że my tak żywimy się nieraz nieracjonalnie. Raz się przejadamy, a później mamy okresy głodu, takiego słabego odżywiania się. I zwycięski plan czytania Biblii pomaga nam systematycznie się odżywiać. Mamy jakiś zwyczaj i codziennie z niego korzystamy. Nie wiem, czy codziennie. Moi drodzy, mi zajęło chyba 2 albo 3 lata, to, co jest zaplanowane na rok. Przyznaję się. Ale wiecie, spotkałem wielu ludzi, którzy z tego planu korzystają i mówią, pastorze, w roku się nie zmieściliśmy. Ale jest pewna regularność, jest pewien porządek, jest pewien plan i się do niego wraca i się z niego korzysta. I czyta się wszystkie księgi. Kiedyś byłem na spotkaniu grupy domowej i lider grupy domowej zadał takie pytanie, jaką księgę z Biblii najbardziej lubimy? 99% powiedziało psalmy. Więc zobaczmy, mamy pewne ulubione księgi, pewne ulubione tematy i tak czy tam, jeśli nie mamy jakiegoś planu, jeśli nie mamy jakiegoś systemu, to czytamy właśnie te ulubione księgi i objadamy się tortami bądź schabowymi, a Bóg potrzebuje przemawiać do nas przez najróżniejsze sytuacje, przez najróżniejsze teksty, przez najróżniejsze, potrzebuje i przez poezję, i przez historię, i przez proroctwa, i przez Nowy Testament, przez listy, i przez Apokalipsę. I dlatego musimy mieć system. I kiedy ten zwycięski plan czytania Biblii już wiele lat temu się pojawił, dostałem pierwszy egzemplarz, zacząłem czytać. Więc zacząłem sobie robić takie fajki. Potem, kiedy drugi raz, no to zacząłem w tych fajkach robić krzyżyki. A trzeci raz zacząłem te krzyżyki zakreślać jeszcze długopisem takim kółeczkiem. W międzyczasie on mi się rozleciał, ten nie jest mój, pożyczyłem tu od któregoś ze zborowników. Ten mój się już rozleciał, sąsiedni introligator mi go posklejał, oprawił i czytałem dalej. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że muszę znaleźć jakiś inny plan. Ale wracając jeszcze do tego planu, w WST jest brat Piotr Nowak, można zamawiać i myślę, że w każdym zborze, w każdej księgarni ta pozycja powinna się znaleźć. Proszę to traktować jako reklamę. I kiedy już tak trzy razy przeczytałem w tym zwycięskim planie, a dlaczego zwycięski dla mnie? A dlatego, drodzy bracia i siostry, że istniało pewne niebezpieczeństwo. Jako pastor mogłem zacząć traktować Biblię jako narzędzie pracy. Aha, trzeba przygotować wykład, to co też Biblia mówi na ten temat? Trzeba przygotować kazanie, bo w kasie zborowej brak pieniędzy, to ofiarności, prawda? No to co Biblia mówi o ofiarności? I tak można by traktować Biblię jako narzędzie pracy. A przecież ja jestem wierzącym, jestem chrześcijaninem, jestem człowiekiem, który idzie za Panem. I w związku z tym powinienem się karmić jako Bożym Słowem. I to mi pomogło, to mnie ustrzegło przed takim właśnie niebezpieczeństwem. A moi drodzy, ile Bóg do mnie przemówił, od razu sobie założyłem zeszyt i jak była jakaś ciekawa myśl w tym czytanym fragmencie, to zapisałem, później mogłem do tego wrócić, mogłem kazanie ułożyć, więc to fantastycznie pomogło. Ale kiedy już trzykrotnie, to wziąłem coś takiego. Kiedyś zostało wydane w Lublinie, jeszcze nasz kościół był w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. I gdzieś leżało na półce przez wiele lat. I wyciągnąłem i zacząłem czytać znowu w myśl takiego programu, ale regularnie. I przekażę taką ilustrację. Dzisiaj mi o tej ilustracji przypomniano, więc posłużę się ilustracją z owczarstwa. Jest tak, że kiedy owce żywimy i dobrze żywimy, no to im rośnie dobra wełna. Kiedy pracowałem jeszcze w rolnictwie i właśnie w produkcji owczarskiej, to strasznie się denerwowałem, czemu przemysł nie kupuje tak naszej wełny chętnie, ale kupuje tam z Australii, Nowej Zelandii. I kiedyś doktor, który był selekcjonerem naszej owczarni, mówi tak, Piotr, ty się nie denerwuj. Tu chodzi o to, że po pierwsze ich wełna jest cieńsza, a po drugie ich wełna jest jednorodna. A nasza wełna ta z okresu letniego i zimowego, kiedy jest różnica w żywieniu, ona już nie jest taka jednorodna na całej długości tego włosa. Ale to jeszcze jest nic. Moi drodzy, najgorsze jest to, że jeśli owce w jakimś okresie czasu źle żywimy, dużo gorzej niż w innych okresach czasu, włos w tym okresie, który wyrasta w tym takim okresie trudnym, słabego żywienia, jest cieńszy niż ten włos, który wyrasta w normalnym okresie żywienia. I tego nie widać gołym okiem, natomiast urządzenia optyczne to wychwytują. Jest takie zwężenie tego włosa, ono fachowo nazywa się przewężenie głodowe. I wtedy, kiedy takie przewężenie głodowe istnieje w wełnie, ona automatycznie nie idzie do przemysłu na włóczkę, ale idzie na dywany, jest dużo gorzej sklasyfikowana. Co chcę przez to powiedzieć? Tak mi się wydaje, że my jako chrześcijanie, jako te owieczki, o których brat Leszek mówił wczoraj, często robimy taki niedobry numer, że mamy takie przewężenie głodowe. A od konferencji do konferencji, od dziwnówka do następnego dziwnówka, od zlotu młodzieżowego do następnego zlotu młodzieżowego. Nie chciałbym nikogo oskarżać, ale pomyślmy sami, jak jest nieraz w naszym życiu, jak trudno zmobilizować nas się do systematycznego karmienia się Bożym Słowem. Jak fajnie jest być w super atmosferze, jak fajnie jest być na dobrej konferencji, jak fajnie jest, jak jest taki power, zwiastowanie. Ale potem przychodzą normalne dni I moi drodzy, jeśli będziemy wytrwali w karmieniu się, nie będziemy mieli takiego przewężenia głodowego. Więc myślę, że jest to bardzo ważne, to systematyczne odżywianie się Bożym Słowem. Dzisiaj mówimy o podstawach, ale one są potrzebne, żeby nasz Kościół był żywy, żeby nie był martwym Kościołem. Potrzebne jest przestrzeganie tych podstawowych zasad. W liście do Sardes czytaliśmy: przypomnij i strzeż. Post i modlitwa. Nie wiem, jak wiele mówi się w naszych zborach o poście. Miewamy posty. Mamy post ogólnopolski, który został ogłoszony. Jest jakiś kalendarz i w tym kalendarzu zbory poszczą. I wiecie, w czasie takiego postu może się wiele wydarzyć. Post tegoroczny, w czasie postu, i kiedy akurat ja prowadziłem tą modlitwę w czasie tego postu, kiedy była w kalendarzu, przypadało na nasz zbór, i w tych intencjach, które były w modlitwie, pojawiła się intencja o sąsiednie zbory. Nasz sąsiedni zbór powstał w trochę dziwnych warunkach. Od kilku lat zapraszali mnie z usługą na nabożeństwo niedzielne. A ja, myśląc o tych dziwnych warunkach, dziwnych okolicznościach, niby zaproszenie przyjmowałem, ale nie realizowałem. I kiedy w czasie postu modliliśmy się, ja nagle odwróciłem się do sali i mówię: bracia i siostry, teraz w tym momencie Bóg powiedział mi, że mam odwiedzić ten zbór. I padła nazwa miasta. I wszyscy zborownicy wiedzieli, o co chodzi. Bóg przychodzi do nas wtedy, kiedy pościmy, wtedy, kiedy modlimy się. Nie jestem w stanie i nikt, myślę, nie jest w stanie wytłumaczyć, co dzieje się z człowiekiem w czasie postu. Jakaś taka, tak jak fizjologia jest różnych procesów w organizmach żywych, to gdyby taką fizjologię, gdyby była taka nauka, fizjologia procesów duchowych, to trudno zbadać, co się dzieje. Ale nagle dzieje się coś takiego, że oto jestem ja, mały człowiek, i wielki Bóg. I to jest ten całe jądro postu. Dlatego jako chrześcijanie też miewajmy czasy postu. My zrobiliśmy tak w zborze, że przed każdą niedzielą, tą, kiedy jest Wieczerza Pańska, w sobotę pościmy. Najpierw w domach jesteśmy, a później na 17 przychodzimy do zboru. I to, co obserwujemy, co jest zaprzeczeniem tego, co jest na co dzień, że właśnie ludzie są tacy zapracowani i coraz mniejsza frekwencja we wszystkim, bo właśnie na tych sobotnich spotkaniach modlitewnych zaczyna przybywać ludzi. I oby tak było w przyszłości, że cały zbór przyjdzie w sobotę, że zostawimy, wrócimy wcześniej z nad jeziora czy skąd tam i przyjdziemy razem i będziemy trwali w modlitwie. A więc post jest ważny. Bóg do nas przemawia, Bóg zbliża się, przede wszystkim Bóg nas zmienia. Post nie jest, żeby wymusić coś na Bogu, ale post nas zmienia. I nagle my jesteśmy bliżej Boga. Już nie musimy tak krzyczeć, bo On nas słyszy, bo nas rozumie, bo wie, co przeżywamy. Kształcenie biblijne. Moi drodzy, jeśli świat idzie z postępem, jeśli wszystko tak się rozwija, jeśli jest ta multikultura i wszystko jest takie musi być eleganckie, dobre, poukładane, to myślę, że również nasze zwiastowanie, nasze wychodzenie do ludzi musi być coraz lepsze. Musi być coraz lepiej zorganizowane, musi być podparte jakimś takim głębokim studium Bożego Słowa. Dlatego nie bójmy się kształcić się też w szkołach biblijnych. Jest tak wiele szkół w naszym kościele, w naszej denominacji, inne jakieś ponaddenominacyjne, ewangelikalne seminaria, szkoły, instytuty. Cokolwiek możesz zrobić, rób, by bardziej poznawać Boże Słowo, by bardziej poznawać Biblię, by bardziej poznawać podstawy służby innym ludziom. Nie dlatego, że ja jestem teraz wykształcony i mogę na ścianie powiesić ileś tam dyplomów. Ale dlatego, żeby lepiej wykonywać służbę. Dlaczego się uczymy? W pierwszej mojej szkole biblijnej właśnie takie pierwsze pytanie, jakie dostaliśmy, na które musieliśmy odpowiedzieć, dlaczego się uczymy? I odpowiedź miała: uczymy się dlatego, żeby lepiej nauczać innych. O, i myślę, że to będzie najlepsze na zakończenie. To wszystko, o czym mówiłem, robimy z nami po to, byśmy byli bardziej użyteczni dla innych. Niech Bóg nas tym pobłogosławi. wybieramy się do niebieskiej ojczyzny. Ale jeśli Pan jeszcze nie przyjdzie, to niektórzy z nas zapewne umrą i będzie pogrzeb. Już dzisiaj zacznijmy działać, żeby mogli coś dobrego powiedzieć na naszym pogrzebie. Chciałbym prosić brata z naszego zboru, który jest starszym zboru, aby pomodlił się na koniec tego wykładu.
Ojcze Niebieski, pragnę Ci podziękować za Twoje słowo, które posyłasz do nas przez naszych braci. Panie, dziękujemy Ci, że to nie są zwykłe słowa, że to są słowa, które dają życie nam. Panie, ja dziękuję Ci, że to słowo nie wraca puste do Ciebie. Panie, ja proszę Cię, aby to słowo padało na dobrą glebę, abyśmy my byli dobrą glebą, Panie, abyśmy mogli przyjąć to słowo do naszego życia, aby to słowo wydało owoc w naszym życiu indywidualnym, a także w naszych zborach. Panie, abyśmy byli tymi użytecznymi narzędziami dla Ciebie, abyśmy czynili to, do czego nas powołałeś, abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię, abyśmy przygotowywali się na Twoje przebudzenie w naszym kraju.
Amen.
Panie, wszyscy tego pragniemy. Panie, wlewaj to w nasze serca, abyśmy byli gotowymi do działania dla Ciebie. Ty powiedziałeś kiedyś, kogo tutaj masz na ziemi? Masz tylko nas, masz Twoje dzieci, Panie, i chcesz nas użyć właśnie do tego, aby ten kraj się przebudził, aby mógł poznać żywego Jezusa Chrystusa. A do tego potrzebujesz nas, ludzi. Panie, ja proszę Cię, aby te słowa były głęboko w naszych sercach, abyśmy mogli działać, abyśmy mogli być użyteczni dla Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas tutaj na kongresie, za to, że tutaj możemy się budować, możemy wzrastać, możemy czuć się coraz mocniejsi, Panie. Ty nas wzmacniasz, Ty nas posilasz. Błogosław, Panie, każdego z nas. Amen.
Amen.
Dziękujemy bratu za usługę. Niech Cię Bóg błogosławi.